Zaczynamy dzisiaj kolejną lekcję z Listu do Rzymian. Przed nami rozdział 8. Ale zanim przejdziemy do rozdziału 8, czy macie pytania do ostatniej lekcji? Brak pytań oznaczać może dwie rzeczy. Albo wszystko ktoś rozumie, albo nie rozumie tak bardzo, że nawet nie wie, o co zapytać. Czyli rozumiem, że wy wszystko rozumiecie. Tak? Czy ktoś nie rozumie i nawet nie wie, jak sformułować pytanie? Ok. W takim razie podsumujmy rozdział 7. Czy ktoś umiałby podsumować rozdział 7? Zanim przejdziemy do rozdziału 8, czy ktoś potrafi podsumować rozdział 7? Ktoś jest w stanie? No, jak rozumie, to... Dobrze. To w takim razie ja spróbuję podsumować. Rozdział 7 jest wstępem do rozdziału 8. Ponieważ w rozdziale 6 operujemy tym, jak podzielona jest nasza Biblia, ponieważ ten podział jest stworzony. Później on nie był tak podzielony. Ale w związku z tym, że tam jest tematycznie mniej więcej, to ja tak mówię. W rozdziale 6 Paweł rusza temat grzeszności i tego, skąd ona się bierze. I mówi o tym, że ci, którzy zostali usprawiedliwieni z grzechów, mogą żyć nowym życiem i nie są już niewolnikami ciała. Że powinni swoje członki oddawać jako oręż sprawiedliwości. Że prawo już nad nimi nie ma mocy, bo są pod łaską. I nie mogą dalej ulegać własnym pożądliwościom. Ale nie tłumaczy, jak to zrobić. Mówi tylko, że trzeba to robić, ale nie mówi jak. Natomiast potem, mamy teraz rozdział 7, Paweł tłumaczy, jaka jest zależność między grzechem i człowiekiem. Jego chęciami i skutecznością wykonania tego, czego on chce. I na przykładzie małżeństwa tłumaczy, że żeby wyrwać się z niewoli ciała, trzeba dla tego ciała umrzeć. Więc tłumaczy to, co powiedział wcześniej, że usprawiedliwienie z grzechów dzięki ofierze Jezusa Chrystusa uwalnia od potępienia za grzechy, które człowiek w ciele popełnił. I to jest punkt zwrotny, żeby móc zacząć żyć dla Chrystusa. Tłumaczy także, że nie należy za tą sytuację winić prawa, a należy winić za to grzech w ciele. Następnie tłumaczy, że człowiek jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nawet jeśli chce dobrze robić, chce dobrze czynić, to nie jest w stanie wykonać tego w ciele tak, jakby chciał, ponieważ ciało pożąda przeciwko duchowi. I kończy ten swój wywód takim wołaniem: któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I mówi: chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. Chwała niech mu będzie. Dlatego ja ciałem służę zakonowi prawu grzechu, duchem zaś prawu Bożemu. I przechodzi do kolejnego etapu wywodu, jak żyć według ducha, nie ulegając rządom cielesnym. Jak zmienić priorytety? Ponieważ wcześniej Paweł mówi: żyłem podporządkowany ciału, czyli więcej było grzechu w moim życiu niż dobra. Natomiast w momencie, kiedy umarłem dla grzechu, moje ciało zostało ukrzyżowane, w moim życiu powinno być więcej dobra niż zła. Ono powinno być standardem, a nie zło. Wcześniej było odwrotnie. I moje dobre chęci niczego nie zmieniały. Dlatego teraz rozpoczynamy rozdział 8, w którym Paweł będzie doprecyzowywał, czyli wyjaśniał, popatrzycie sobie w obserwację ogólną, to będzie wyjaśniał, jak żyć według ducha, według prawa ducha. To takie podsumowanie, na ile rozumiem ten tekst i na ile usiłowałem wam go przez ostatnie 4 lekcje wytłumaczyć. Więc przeczytajmy sobie, ponieważ rozdział 8 dzieli się na 3 części. W obserwacji ogólnej zawarliśmy treść tego rozdziału tematycznie. I ona mniej więcej się potwierdza. Tak jak to będziemy rozważać teraz przez najbliższe 3 spotkania, jak Bóg da. Ponieważ jeśli popatrzycie sobie do rozdziału 8 w obserwacji ogólnej, to mamy, że prawo ducha życia w Jezusie Chrystusie uwalnia od prawa grzechu i śmierci tych, którzy żyją według ducha. I pierwsza część rozdziału do wersetu 13 omawia tą kwestię. Potem omawia kolejną rzecz, którą omawialiśmy w obserwacji ogólnej. Mający Ducha Świętego żyją nadzieją wspierani przez Boga, który ich powołał. To jest kolejna część, następna, która omawia to zagadnienie. I trzecią rzecz, którą omawia ten rozdział, to jest żyjący według ducha, żyjących według ducha nic nie może odłączyć od miłości Bożej w Jezusie Chrystusie, który za nich umarł i zmartwychwstał. To są trzy zagadnienia, które ten rozdział porusza. I będziemy go w ten sposób analizować. Pod tym kątem. Przynajmniej będę się starał, tak, to wam przedstawić. Przeczytajmy sobie w takim razie Rzymian 8 rozdział od 8 do 13 wersetu. Jeśli ktoś by chciał przeczytać, to bardzo proszę.
Nie od pierwszego?
Od pierwszego.
A ja powiedziałem od którego?
Przejęzyczenie.
Nie, 8 rozdział od 1 do 13. Tak, to jest przejęzyczenie, dokładnie.
Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. A jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.
Tak. I temat dzisiejszej lekcji to jest życie według ducha i życie według ciała. Życie według ducha i życie według ciała. Albo inaczej, życie według prawa ducha i życie według prawa ciała. Czyli innymi słowy, jak nie być potępionym. Bo potępienia nie ma dla konkretnych ludzi, którzy są jasno zdefiniowani. Tutaj. Życie według ducha i życie według ciała, czyli jak nie być potępionym. I pytania, na które będziemy starali się odpowiedzieć. Co to znaczy żyć według prawa ducha? Drugie, co to znaczy żyć według prawa ciała? Co to znaczy? Co zrobić, żeby żyć, móc żyć według ducha, prawa ducha? Co zrobić, żeby móc żyć według prawa ducha? I kolejne pytanie, bądź dwa. Jaki jest skutek życia według ducha i jaki jest skutek życia według ciała? Więc już chyba widać, że gdyby nie Chrystus i nie usprawiedliwienie z grzechów, to człowiek nie jest w stanie żyć zgodnie z własnym sumieniem albo z prawem. Nie mógł żyć całkowicie zgodnie z prawem. Ponieważ niestety, ale grzeszył. Jego ciało pragnęło czegoś innego niż jego sumienie, jego duch. I to, co czytamy w Słowie Bożym, że byli tacy, którzy podobali się Bogu, nie oznacza, że byli uwolnieni od tego problemu. Bo zasada się opierała na tym, że żeby uwolnić się od ciała, trzeba ukrzyżować to ciało, zabić je. A to się mogło stać tylko, nie dosłownie, a w przenośni, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Taka była zasada. Czyli mamy te pytania i spróbujmy na nie sobie odpowiedzieć. Rubryczki będą takie, że będą dwie główne i one będą podzielone na podrubryczki dwie. Jedna strona to jest życie według prawa ducha, a druga życie według prawa ciała. Tylko że każda z nich dzieli się na dwie mniejsze, bo będziemy omawiać formę życia według prawa i skutek tego życia według tego prawa ducha i według prawa ciała. Czyli każda z tych rubryczek dzieli się na dwie mniejsze, forma i skutek. Jesteście. W tym fragmencie pojawiają się określenia ciało. Z tym, że tam są dwa określenia na słowo ciało. Jeżeli to będzie istotne w trakcie studium, to ja będę akcentował tą kwestię. Jedno słowo, które jest użyte na określenie ciało, to jest słowo greckie soma. I ono oznacza mniej więcej ciało człowieka lub zwierzęcia. Może oznaczać żyjącą osobę, jakiś korpus. Nawet dzisiaj w języku współczesnym sprawdzałem kiedyś w słowniku, to karoseria samochodu też może się nazywać soma. Takie
możesz,
słowo.
Możesz powtórzyć wszystko?
Ciało człowieka lub zwierzęcia, żyjący człowiek, korpus czegoś, obudowa czegoś. Może oznaczać też ciało jako rodzinę na przykład. Na przykład w małżeństwie, jedno ciało. Chodzi o to, że to jest dwie osoby, ale ściśle ze sobą związane. Słowo soma jest również użyte w odniesieniu do ciał niebieskich. Mowa o planetach, to ciała niebieskie, to też będzie soma. Natomiast drugie słowo to jest słowo sarx, to ono też oznacza ciało, ale w nim chodzi troszeczkę o coś innego. Sarx może oznaczać mięso, tkankę ludzką, przesiąkniętą krwią. To będzie sarx. Może być to w odniesieniu do ciała ludzi bądź zwierząt. I tu nie chodzi o o jakąś sugestię grzechu, po prostu ciało, materia. Natomiast może również słowo sarx odnosić się do zmysłowej natury człowieka, czyli jeśli mówimy, że ciało, grzeszne ciało, to będzie użyte słowo sarx. Ono odnosi się do natury człowieka, że to ciało jest, natura jego jest zła. I będzie też słowo sarx. Czyli ludzka natura człowieka ze skłonnością do grzechu, jeżeli będzie w tym kontekście użyte słowo, to najczęściej jest ono używane w tym właśnie znaczeniu i będzie to słowo sarx. Dobrze, to w takim razie wstęp zakończony i idziemy. Mamy na początku już stwierdzenie pewne, dwa wersety mamy. I co one mówią, zobaczcie. O jakiej postawie mówią? Życia według prawa ducha, czy według prawa ciała?
Według prawa ducha.
Tak. Więc jaka to jest forma? Jaką przybiera formę życie według prawa ducha?
Co to znaczy forma? Jest posłuszny Bogu. Tak?
Forma to znaczy, może być forma taka, że ktoś będzie siedział i myślał o tym.
Nie, no to...
A drugi zacznie to robić.
W czynie.
Tu mamy postępowanie. Zauważcie. A postępowanie to są uczynki. Mhm. Czyli to jest codzienne życie, które przejawia się wykonywaniem pewnych uczynków, mówieniem pewnych rzeczy, ale to są pewne czynności. Czyli forma to jest postępowanie według czego?
Nie według ciała.
Ducha. Paweł wcześniej w rozdziale 7 powiedział, że on w swoim duchu ma co?
Upodobanie w prawie.
Więc Paweł mówi tak, że potępienia nie ma nad tymi, którzy postępują według ducha. Którzy są w kim?
W Jezusie Chrystusie.
Czyli trwanie w Jezusie Chrystusie, trwanie w Nim skutkuje tym, że człowiek jest w stanie żyć
według ducha.
I zaczynają się już konkretne informacje. Konkretne zalecenia, konkretna recepta na to, jak żyć według ducha. Czyli po pierwsze, trzeba być w Chrystusie, trwać w posłuszeństwie Bogu. Mieć pragnienie. Ufać Bogu i być wdzięcznym wciąż za to, co On zrobił. Być w Chrystusie, to znaczy trwać w wierze w Niego i w Jego dzieło. Często ludzie, którzy odchodzą od wiary, zaczynają kwestionować Jezusa, to, co zrobił, zaczynają mieć wątpliwości. Automatycznie przestają żyć według ducha. Może nie od razu jakoś mocno, ale przestają. Mówię o tym ja w swoim liście, między innymi. Czyli postępowanie, życie według ducha, to bycie w Chrystusie Jezusie, czyli to jest forma pewna. A jaki jest skutek, zobaczcie. Od czego uwalnia prawo ducha, zasady życia według ducha.
Od potępienia, grzechu i śmierci.
Prawo ducha mówi co? Kocham prawo Boże i chcę żyć według niego. Więc ono uwalnia od prawa
grzechu i śmierci.
Tak, bo trwam w wierze w ofiarę Jezusa Chrystusa i jestem uwolniony od tego, bo ofiara Jezusa Chrystusa uwolniła mnie. Warunek, mam wciąż trwać w tej wierze. To nie jest tak, mówiliśmy o tym wcześniej, nie jest tak, że ja muszę uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, moje grzechy zostały przebaczone, a potem już mogę w Niego nie wierzyć. Mogę przestać już w Niego wierzyć, bo już grzechy moje są przebaczone, więc już wiara w Pana Jezusa Chrystusa, mogę ją kwestionować, robić co chcę. Właśnie nie. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że wiara się rozpoczyna i trwa. Więc prawo ducha, prawo życia w Jezusie Chrystusie, prawo ducha życia, to jest prawo ducha życia w Jezusie Chrystusie. Życie w Chrystusie. W Nim mamy życie wieczne. Ono uwalnia od prawa grzechu i śmierci, czyli ono uwalnia cię od zniewolenia pragnień twojego ciała. Musisz być w Chrystusie. Musisz trwać w wierze w Pana Jezusa. To musi być żywe w twoim życiu i to cię uwalnia. A jeżeli uwalnia i ty trwasz w tej wolności, bo ty musisz w niej trwać, bo to jest tak, ktoś uwierzył, został uwolniony, a potem wrócił, to on jest wolny od grzechu i śmierci? Nie, on żyje w tym stanie. Więc Paweł omawia tą kwestię. Mówi, że podstawą mocy do życia w posłuszeństwie Bogu jest trwanie w Chrystusie. Trwanie w wierze w Jezusa Chrystusa. Ty musisz żyć tym, tą myślą. Ona musi być cały czas żywa w twoim umyśle. Nie kwestionujesz jej. Trwasz, bo wiesz, co się stało na Golgocie. Wszelkie wątpliwości powodują, że człowiek zaczyna chylić się. Dla tych ludzi co? Jaki jest skutek? Nie ma potępienia, bo zostali uwolnieni. Oni, nie ma dla nich potępienia. Potępienie jest dla tych, którzy co? Nie otrzymali usprawiedliwienia. Oni nie mają Chrystusa, żeby móc żyć według Ducha. Nie mają wiary. Czyli to jest skutek. Uwolnienie od grzechu i śmierci, od potępienia, tak? I wolność w życiu według prawa Ducha. Czyli pierwsze to jest trwanie w Chrystusie. To jest fundament. Od tego zaczynamy. Czyli już tutaj, na tym etapie pierwszym, pamiętacie? Wcześniej niektórzy z was, z tego co pamiętam, mieli wątpliwości. Czy można o własnych siłach w ogóle zmienić się i zacząć żyć innym standardem? Okazuje się, że bez Chrystusa nie da się tego zrobić. Nie da się żyć w wolności, ponieważ musisz mieć wolność od tego, co było. To musi umrzeć, zginąć, co było za tobą. A to daje tylko ofiara Jezusa Chrystusa. Czyli musisz zostać przez Boga
wyzwolony,
usprawiedliwiony. Zobaczcie dalej, trzeci rozdział, trzeci werset, co mówi. Co mówi werset trzeci? Bo co, albowiem prawo Ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Paweł tłumaczy, co ma na myśli. Bo co niemożliwego było prawu, w czym było słabe z powodu
ciała.
Prawo samo w sobie słabe nie było. Jego słabość, czyli to, że ono nie mogło zrobić tego, do czego było dane, jest ludzkie ciało. Czyli człowiek jest problemem. Więc co się stało?
Bóg posłał swego syna.
Czyli forma życia według Ducha to jest co? Co musiało się stać, żeby móc żyć według Ducha? Bóg posłał syna na ziemię. Tak? Bóg posłał swego syna na ziemię. W podobieństwie czego?
Grzesznego ciała.
Grzesznego ciała, sarks. W podobieństwie grzesznego ciała, sarks. I teraz zobaczmy sobie dwa fragmenty. Ponieważ Jezus miał ciało, kto mu dał ciało?
Bóg. Maria. To znaczy,
Bóg przysposobił mu ciało, tak? Ale on był synem Marii. W Marii został poczęty. Był synem Marii. Maria mówi o nim: rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Maria była kobietą grzeszną. Niektórzy twierdzą, że nie, ale no, tekst biblijny wskazuje, że jeżeli ktoś raduje się w swoim Zbawicielu, czyli w tym, który go ratuje, potrzebuje ratunku. Bo ktoś, kto ratunku nie potrzebuje, nie będzie wielbił swojego ratownika. Więc Jezus miał ciało po Marii. Ale dlaczego w podobieństwie? spróbuję wam wytłumaczyć, jak to rozumiem. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 4 rozdział. Dobrze znalazłem i wynotowałem to. 4 rozdział listu do Hebrajczyków. Piętnasty werset.
Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu.
Tak. Czyli Jezus miał jakie ciało, które podlegało, można było je kusić?
Tak.
To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli czytamy apostoła Pawła i Paweł mówi o nowych ciałach, które otrzymamy, on mówi, że one nie będą w ogóle podatne na to. Grzech nie będzie, jak osa ma, czy tam osa ma żądło, to kłuje tym żądłem, a tam mówi, nie będzie czego kłuć, bo to nie będzie odbioru, nie będzie reakcji, bo to ciało będzie... Natomiast Jezus był kuszony, ale co jest napisane? Że nie uległ pokusie. Czyli gdyby miał inne ciało niż my wszyscy, niż Maria, to kuszenie go byłoby bez sensu. Jezus musiał być większy niż pokusa, musiał zwyciężyć te pokusy. Jest napisane zwyciężył, ponieważ do końca, aż wydał ostatnie tchnienie, nie popełnił ani jednego grzechu w tym ciele. Rozumiecie? I o tym mówi ten fragment. Więc fakt, że ulegał pokusom, świadczy o tym, że to ciało, w którym żył, było podatne. Że można było go kusić, tylko że on zwyciężył te pokusy, bo był Bogiem. Tak? Po to przyszedł na ziemię. Natomiast diabeł, jak tam, to co on mówił? Zrób to, zrób to, zrób to. I Pan Jezus odpierał. Ale on go kusił, jest napisane. Prawda? I Jezus to przeżywał. Też czuł ból. Bał się. Modlił się do Ojca. Czyli te wszystkie emocje, które my przeżywamy, nie są obce Synowi Bożemu, który się narodził z Marii. Zobaczcie kolejny fragment. Filipian, 2 rozdział. Od 7 do 8 wersetu.
Lecz ogołocił samego siebie.
Od 6 może.
Który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi, a z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej.
Tak. I tutaj niektórzy próbują tam filozofować i mówić, że Jezus był tylko podobny do ludzi, i też gnostycy tak nauczali już za czasów apostolskich, i tej nauce apostoł Jan bardzo mocno się przeciwstawił, nie tylko Jan, Paweł również, ale przede wszystkim Jan w swoim pierwszym liście. Chodzi o to, patrząc na kontekst, że znaleziony z postawy człowiekiem. Natomiast człowiek, popatrzcie, jak Paweł definiuje człowieka. Człowiek to jest ktoś, kto potrzebuje usprawiedliwienia, kto żyje w ciele, w którym grzeszy. Czyli człowiek to jest ten, który zgrzeszył, ponieważ w Adamie otrzymał ciało, i człowiek to jest nierozerwalnie związany z grzechem. Czyli człowiek to jest ten, który grzeszy. Jezus z postawy został znaleziony człowiekiem, bo był w tym samym ciele, tak? Będąc jednocześnie Bogiem. To jest wyjątkowy. To jest tylko jedna taka osoba. Jest. Nikt więcej nie jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie. Natomiast z postawy znaleziony człowiekiem, ale on nie spełnia definicji, bo on nie zgrzeszył. Czyli to jest człowiek sprawiedliwy, który nie popełnił grzechu. Dlatego w niektórych miejscach, tak jak tu w liście do Rzymian, wróćcie teraz, mamy w podobieństwie. W podobieństwie. Tak jak wzór, odbicie. Tak? W podobieństwie grzesznego ciała. Czyli jeśli grzeszne ciało definiujemy ciało, które grzeszy, to Jezusa było tylko w podobieństwie, bo ono było takie same, ale
nie zgrzeszył.
Nie zgrzeszył. Dlatego w podobieństwie. Nie dlatego, że było inne. Bo musiała być pierwszy Adam i drugi Adam. Sprawiedliwy za grzesznika. Musiała być sprawiedliwość zachowana. Nie mógł nad człowiek umierać na krzyżu. Nad krzyżu musiał umrzeć człowiek. Bo za ludzi umierał. Ale musiał być sprawiedliwy. Dlatego Bóg przyszedł w ciele, bo żaden człowiek nie mógł spełnić tych kryteriów, że żyjąc w ciele nie zgrzeszył. Zanim by dotrwał tam do wieku 30 lat, to już by było wszystko po sprawie. Jezus to jest wcielony Bóg, który przyszedł na ziemię w podobieństwie grzesznego ciała. Tu jest definicja istotna. Grzeszne ciało to jest te, które grzeszy, a nie te, które może zgrzeszyć. Tu odchodzimy od filozofii greckiej i idziemy do takiej myślenia, takiego żydowskiego. Więc Jezus przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała. Czyli co? Ciało po Marii, ale nie uległ w nim grzechowi. Rozumiecie? Mhm. Ważne, jak zdefiniujemy grzeszne ciało. I dlaczego w podobieństwie? Ponieważ grzeszne ciało to jest te, które już jest po grzechu, pozamiatane. Ono już ma... Jezus nigdy nie zgrzeszył. A co o tym świadczy? Bo umarł, był koniec jego życia i do tego momentu jest napisane, że umarł sprawiedliwy. Dostał świadectwo nawet od rzymskiego żołnierza. Prawdziwie ten był Synem Bożym. Czy to jest jasne? Znaczy, ja, nie musicie się z tym zgodzić, ale czy moja argumentacja, moje tłumaczenie jest dla was jasne? Dlaczego w podobieństwie? Nie dlatego, że miał inne ciało eteryczne, jakieś inne, nie. To było ciało po Marii, tylko że on nie popełnił w nim grzechu nigdy.
Tu jest napisane w trzecim wersecie: potępił grzech w ciele, czyli tak? Odrzucił swoją postawą.
Poczekaj, potępił grzech w ciele, to zaraz do tego przejdę. Mhm. Na razie omawiam w podobieństwie, ponieważ mogę tego nie omawiać, ale wiem, że niektórych to interesuje i można tego nie rozumieć, natomiast różne nauczania, różne wykłady poruszają to zagadnienie, więc tłumaczę wam tak, jak rozumiem, ale też nie tłumaczę tego tak, żeby stanąć w kontrze z nauczaniem na przykład apostoła Jana, który wyznaje, że każdy, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Kto inaczej wyznaje, to jest antychryst. Bo Jezus przyszedł w ciele. To jest ważne. Więc forma. A teraz skutek tego. Bóg przez Jezusa, przez to, że go posłał w podobieństwie grzesznego ciała, potępił grzech w ciele. Sarks, w ciele sarks, potępił grzech. Jak Jezus potępił grzech? Jak Bóg przez Jezusa potępił grzech? Zobaczmy Galacjan 2,16 na przykład. Galacjan 2,16. Czy ja dobrze to znalazłem? Co tam mamy? 2,16.
Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa.
Trwanie w Jezusa Chrystusa. Z wiary w Chrystusa zostaliśmy usprawiedliwieni. Z wiary Chrystusa. I drugi fragment, 2 Koryntian 5,21.
Bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
Co to znaczy, że Jezus potępił grzech w ciele? Na podstawie tych fragmentów, bo co jest dalej, jest napisane? potępił grzech w ciele, aby...
Stali się sprawiedliwością Bożą.
Aby sprawiedliwość, ta sprawiedliwość prawa była wypełniona w nas.
Którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha.
Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się na nas. Jaka jest sprawiedliwość prawa? Co prawo mówi? Kto jest posłuszny Bogu, żyje. Kto przekracza prawo Boże, ginie. I teraz ta sprawiedliwość prawa może się wykonać na nas, ale co się wcześniej musiało stać? Najpierw Jezus musiał potępić grzech w ciele sarks, czyli w grzesznym ciele musiał potępić ten grzech. Co on zrobił?
Umarł.
Umarł za te grzechy. On potępił grzech, a sprawiedliwość wyniósł na jaśnie.
Bo zmartwychwstał.
Tak, potępił grzech w ciele. Zobaczcie Rzymian 3:20 na przykład. A może od 3:20 do 3:25 od razu, cały fragment.
Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan?
Już starczy. To słowo potępić, to znaczy wydać wyrok, osądzić. On osądził grzech w swoim ciele. Wydał na niego wyrok. Od tego czasu wszyscy, którzy wierzą, są usprawiedliwieni z grzechu. Grzech już ich nie potępia. Bo grzech... prowadzi człowieka do potępienia. Dlaczego? Bo prawo potępia grzech. Prawo mówi, to jest złe. A Jezus dokonał usprawiedliwienia, czyli zniszczył grzech. Dlatego, skoro tak się stało, taki był skutek tego, że przyszedł Jezus na ziemię, to teraz co się stało? Skoro Jezusa ofiara usprawiedliwia z grzechów, to co? Popatrzcie w tekst. Co mówi 4-5 werset? Jaka jest forma? Co się dzieje? Aby co?
Sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas.
Sprawiedliwość prawa, tak, wypełniła się na nas.
Którzy postępują według...
Czyli co robią ci, którzy postępują według prawa ducha? Jaka jest forma?
Żyją.
Chodzą w duchu, żyją w duchu. Czyli co? Są posłuszni
prawo.
Bogu. Bogu są posłuszni. Zobaczcie, Galacjan 5 rozdział, 16-17 werset. Galacjan, 5 rozdział najpierw, 16-17 werset.
Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem.
Co Paweł tutaj mówi?
Że
ciało i duch to samo, co tu mówi. że ciało i duch są sobie
przeciwne.
Nie możecie czynić tego, co chcecie, ale jeśli bywacie prowadzeni duchem, nie jesteście pod prawem. Czyli jeśli jesteście prowadzeni duchem, to nie będziecie potępiani przez prawo. Jesteście usprawiedliwieni i żyjecie sprawiedliwym życiem. Czyli prawo was nie potępia. Drugi fragment, który jeszcze precyzyjniej to opisuje, jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwsze 5 wersetów. Niech ktoś pomału przeczyta.
Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. A potem poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje Jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Potem poznajemy, że w nim jesteśmy.
Mhm. Czyli co? Co mamy tutaj w tym fragmencie wyraźnie powiedziane? Że ci, którzy miłują Boga, co?
Zachowują Jego
przykazania. Standardem ich życia jest zachowywanie Bożych przykazań. Więc nawet jeśli zgrzeszą, to idą do orędownika, ale to nie sprawia, że ich standardy życiowe się zmieniają. Omawialiśmy to przy liście Jana. Jan tam nie omawia kwestii ducha i ciała tak dokładnie, ale omawia kwestię, jak to w praktyce wygląda. Czyli ci, którzy Boga miłują, nie grzeszą. Czyli nie ma ich standardu takiego życia. Jeżeli nawet im się zdarzy zgrzeszyć, to mają orędownika. Czyli prawo ich nie obciąża, bo idą i otrzymują co? Usprawiedliwienie, bo orędownik się za nimi wstawia. Czyli ci, którzy żyją według ducha, mogą żyć według ducha tylko dlaczego? Dlatego, że wcześniej zostali z grzechów usprawiedliwieni. Trwają w wierze w Jezusa Chrystusa. Trwają w wierze w Boże obietnice, bo Bóg dał obietnicę w Chrystusie, tak? Obiecał coś. I oni trwają w tym i mogą postępować. Czyli trwanie w wierze, posłuszeństwo Bogu, tak? Umożliwia życie w posłuszeństwie. I teraz trzeba wiedzieć, co to znaczy ta wiara. Paweł tłumaczy. Syn Boży potępił grzech w ciele. Jeśli w niego wierzysz, to potępienie grzechu, wydanie na niego wyroku w twoim życiu się stało. Dlatego co? Jaki jest konsekwencja tego? Skutek jaki? 4-5 werset. Tego, że są posłuszni Bogu. Sprawiedliwość prawa została co? Wykonana. Co z prawo? Jaka? Co? W czym sprawiedliwość prawa została wykonana? Zobaczcie, Rzymian 6, rozdział 13-14 werset. Wracamy do kontekstu, bo musimy tutaj najbliższy kontekst przypominać, bo 6 rozdział był już 2 miesiące temu i może niektórzy nie pamiętają. 6 rozdział, 13-14 werset listu do Rzymian. Co tam jest napisane?
Nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni zmartwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
I 7, no.
Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.
I 7-6.
Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dlatego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery.
Wyrwani zostaliśmy z potępienia. Mhm. Przez prawo jest poznanie
grzechu.
A tu jest napisane, że sprawiedliwość prawa jest wykonana na nas, dzięki Chrystusowi. Czego prawo oczekuje?
Ofiary.
Sprawiedliwość.
Czego
jeszcze?
Posłuszeństwa prawo oczekuje. Sprawiedliwość prawa się wykonała. Dlaczego? Bo umysłem służymy prawu Bożemu. Trwamy w Jezusie Chrystusie. I to jest standard, według którego Bóg nas ocenia. Czyli już prawo nas nie potępia. My mamy radość z tego, że możemy być posłuszni Bogu. Nie musimy mówić, bo już muszę. Bo to będzie, że muszę to i to zrobić. Nie. Chcę zrobić to i to. I Bóg umożliwia, żeby tak było w życiu. Wiara w Jezusa Chrystusa musi być żywa. Tak przynajmniej ten fragment wskazuje. Czyli sprawiedliwość prawa jest wykonana. Innymi słowy, posłuszeństwo Bogu jest możliwe u tych, którzy żyją według ducha. Bo jeśli żyją według ducha, no to robią to, co chce Bóg. Zgadza się? I to mówi rozdział 6 i rozdział 7, te fragmenty, które przeczytaliśmy, bo Paweł nie mówi w oderwaniu od tego, co powiedział jeszcze niedawno. Napisał wcześniej, kilkanaście zdań wcześniej. To ma wszystko ciąg, dlatego ja dzisiaj omówiłem od 6 rozdziału poprzez 7 i teraz idziemy w 8.
I 5 werset tłumaczy 4.
No zgadza się, więc 5 werset co mówi?
Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe.
Dokładnie. Więc mamy tutaj sytuację, w której sprawiedliwość się wykonała, dlatego że ci mogą żyć według ducha, myślą o tym, co duchowe, co zgodne z wolą Bożą. Bez Chrystusa i bez Jego ofiary, bez wiary w to wszystko jest to niemożliwe. Bez zaufania Bogu jest to niemożliwe. Bez Bożego usprawiedliwienia jest to niemożliwe. Dobrze. 6 werset co mówi? Skutek życia według prawa ducha.
Życie i pokój.
Zamysł ducha daje życie i pokój, tak? Posłuszeństwo Bogu życie i pokój daje. Pokój z Bogiem, życie wieczne, społeczność z Bogiem, wszystko daje. Ale tylko dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. I przechodzimy do 9 wersetu, w którym co jest napisane? Bo tam wcześniej mamy 7, 8 werset, to mamy o ciele, to później. Mamy 9 werset. Co on mówi?
Że żyjemy w duchu.
Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu. Gdyż Duch Boży mieszka. Wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. To nie chodzi o to, że my wyszliśmy z ciała i lewitujemy, tak, jak to niektóre religie nauczają. Chodzi o to, że nie jesteśmy w ciele, czyli w kontekście wcześniejszych rozdziałów, co to oznacza, że nie jesteśmy w ciele, ale w duchu?
Życie według ciała.
Tak, to czemu jesteśmy podporządkowani. Czyli nie jesteśmy podporządkowani już pożądliwością ciała. One nie decydują o naszych uczynkach. O naszych uczynkach decyduje to, czego chce nasz duch. Więc żyjemy według ducha, a nie według ciała. Nie jesteśmy w ciele, lecz w duchu. W tym sensie nie jesteśmy w ciele, czyli nie poddajemy się temu, czego żąda ciało, a poddajemy się temu, czego chce duch. Tak? Czyli nie są w ciele. Ci, którzy żyją według ducha, są w duchu, żyją według ducha. Co jeszcze się z nimi dzieje? Jaka to jest forma? Co tam w nich przebywa? Kto? Duch Boży, czyli Bóg Wszechmogący, mieszka w nich. Kolejny pojawia się klucz, recepta. Duch Boży w was mieszka. I dzięki temu, że żyją według ducha, bo Duch Boży w nich mieszka, jaki jest skutek? Nie są w ciele, tak? Mhm. Czyli w ciele tutaj sarks jest. Czyli nie żyją grzesznym życiem. Zobaczcie, 8 rozdział... przepraszam. Dobrze mówię? 8 rozdział. Siódmy rozdział, dwanaście. Siódmy rozdział, 12-13. Szósty rozdział, 12-13. Zobaczcie, co tam jest napisane.
Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwości.
Właśnie, już wystarczy. Czyli zamysł ducha to życie i pokój. Ci, którzy są w ciele, nie są, oni nie są w ciele, czyli nie żyją uczynkami ciała. Nie żyją grzesznym życiem, byśmy tak powiedzieli, naszym językiem. Nie żyją grzesznym życiem, nie podporządkowują się pożądliwościom. Taki jest skutek tego, że chcą żyć, poddają się duchowi i Duch Boży mieszka, trwają w wierze w Chrystusa, Duch Boży mieszka w nich i to sprawia, że życie tych ludzi zaczyna być inne. Nie tylko chęci, ale też wykonanie jest inne. I zobaczcie następny werset, 10-11, co tam mamy o tych, którzy żyją według ducha.
Duch jest żywy z powodu...
Ale jaka jest forma? Kto jest w nich? Jest 10 werset. Chrystus jest w nich. Czyli popatrzcie, Duch Boży równa się Chrystus, pomazaniec. Bo Duch Boży pochodzi i od Ojca, i od Syna. Czyli Chrystus mówi co w Ewangelii Jana? Ja odejdę, ale będę z wami dalej. Tylko i co? Inaczej. Poślę wam Pocieszyciela. Osobiście odejdę do Ojca, ale nie zostawię was samych. Poślę wam Pocieszyciela. Od Ojca. A w innym miejscu mówi, ja wam poślę Pocieszyciela od Ojca, czyli ja. I tu mamy wytłumaczone, że Duch Boży to Chrystus w nich, czyli nie sam Chrystus przebywa w nas, ale Jego Duch. Duch Ojca i Syna. Więc Chrystus jest w was. To jest ważne. Klucz. Jest w nas Chrystus? Mamy Ducha Świętego? To dobrze. Bo inaczej kiepsko. Zaraz dojdziemy do tego. No właśnie. Więc popatrzcie 10 werset. Co się wtedy dzieje?
Ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości.
Duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. Nasz duch jest żywy, bo Chrystus jest w nas. Nasz duch jest żywy, ma społeczność z Bogiem. Dzięki? Z powodu sprawiedliwości, bo zostaliśmy usprawiedliwieni. Choć ciało jest martwe z powodu grzechu. Ciało, ten nasz namiot, soma, obudowa jest martwa z powodu grzechu. Z tym się nie należy wiązać, ponieważ wcześniej czy później musimy zostawić to ciało w taki czy inny sposób, ponieważ ono nie przechodzi do nowego nieba i nowej ziemi. Tam będzie inne, nowe. Te nie. To jest tymczasowy namiot. Paradoksalnie większość ludzi najbardziej o niego zabiega. Nawet po śmierci. Nie są w ciele, czyli nie żyją grzesznym życiem. Duch jest żywy z powodu usprawiedliwienia, choć ciało jest martwe z powodu grzechu, tak? Czyli nawet po usprawiedliwieniu ono nie chce dobrze czynić. I Paweł już w rozdziale 7 to dobitnie wytłumaczył. Dobitnie. I w rozdziale 6. Już on nawet tego teraz nie powtarza, tylko stwierdza jak gdyby fakt, który udowodnił wcześniej. Nadążacie? Na pewno nadążacie za mną? Czy wolniej?
Wolniej. Ja proszę wolniej. Proszę wypośrodkować.
Idziemy dalej? 12 werset, zobaczcie. 11, 12 werset. A tak, bracia, 11 werset jeszcze. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, Duch Boży, mieszka w was, jeśli to...
Obietnica. Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych.
ożywi wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka.
Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. On żyje. Mówiliśmy o tym w rozdziale 6. Tak? To pamiętajcie, Chrystus jest pierwszym ze zmartwychwstałym. On jest pierwociną, pierwszym plonem. A potem wszyscy, którzy są Chrystusowi, jak mówi Paweł w dniu jego przyjścia. Więc mówi tak, pamiętajcie, że jeśli ten, który jest w was, on wzbudził i wasze ciała
śmiertelne ciała
ożywi.
Przez tego ducha, który w was mieszka.
Tak. Czyli co możemy napisać? 11 werset, skutek. Bóg wzbudził Jezusa z martwych i ten sam Bóg ożywi nasze śmiertelne ciała przez ducha mieszkającego w nas. I moim zdaniem chodzi tu nie o ożywienie tych ciał, żeby one nagle stały się posłuszne Bogu, bo Paweł tłumaczy, że one nigdy nie będą posłuszne Bogu. Zawsze będzie ta walka, ponieważ to ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego. Ono nie zmienia swojej natury, struktury, niczego. Cały czas jest po Adamie prezencik. Ale Paweł tu mówi moim zdaniem o przyszłym ciele, o którym wspomina w liście do Filipian. Zobaczcie, 3 rozdział 20-21, list do Filipian. 3 rozdział 20-21.
Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
I w liście do Koryntian w 15 rozdziale 53 wersecie też mówi o tym.
To bowiem, co zniszczalne, musi przyodzieć się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeobrzeć się w niesmiertelność.
Czyli innymi słowy, Paweł tutaj mówiąc o ożywieniu śmiertelnych ciał, mówi o tym, co w innym miejscu nazywa przemianą. Tak to rozumiem. Na tą chwilę nie mam lepszego wytłumaczenia wam na to, które by się zgadzało jeszcze z kontekstem tego całego wywodu. Czyli skutek będzie taki, że ci, którzy żyją według ducha, mogą oczekiwać na zmartwychwstanie i przemianę ciał, tak? Na ożywienie tych ciał, żeby one były żywe, posłuszne Bogu, a tylko nowe ciała będą spełniały te kryteria.
Mędrny człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?
Wybawi z tego ciała.
Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Tak. Paweł nie mówi, że w ten ciało może ożyć i w nim będzie dobrze. Od niego jest tylko wybawienie, wyrwanie z niego. Dlatego Paweł mówi w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, bodajże w 5 rozdziale, że w tym namiocie pielgrzymujemy, który niszczeje każdego dnia, ale mamy nowy dom w niebie przygotowany. Nowy dom. I mówi o nowych ciałach. Wielokrotnie to powtarza. Więc moim zdaniem w tym fragmencie również mówi o tym samym. Paweł nigdzie nie mówił, że z tym ciałem może coś się lepszego stać. Że ono może się zmienić, stać się lepsze.
Ono Królestwa Bożego nie odziedziczy.
Też tak mówi w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian. Więc stąd mój wywód i stąd moje tłumaczenie. Mam nadzieję, że na razie nadążacie i jest to jasne. Ja mówię, nie wszyscy się z tym muszą zgodzić. Ale to, co mówię, pytam, czy jest jasne. Czy wy rozumiecie ciąg ten wywodu?
Wygląda,
tak?
Tak.
Czyli mamy, słuchajcie, werset 11, 12. I teraz co mówi 12 i 13? Zobaczcie.
Jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć.
Czyli stajemy się Bożymi dłużnikami. Jesteśmy zobowiązani żyć Bogu. Dlaczego?
Bo nas uwolnił, usprawiedliwił.
Bo mamy nowego męża, jak mówi w liście, tak. W rozdziale 7. Ciału nie jesteśmy nic winni, ale mamy Zbawiciela, któremu jak najbardziej jesteśmy coś winni. Wierność przede wszystkim, tak? I posłuszeństwo. W dodatku, że On nam umożliwił fakt bycia posłusznym i On nam dał swego ducha. To zobowiązuje. Więc nie możemy już być dłużnikami według ciała, tak? Bo to by było zgodnie z rozdziałem 7 cudzołóstwo. Mhm. Bóg by na taki układ nigdy nie poszedł. Więc ci, którzy żyją według ducha, nie są dłużnikami ciała, sarks, czyli tego grzesznego ciała. Nie są jego dłużnikami już. Nic mu nie są winni. Nie są zobowiązani do posłuszeństwa. Dlaczego? Bo to trup. Mąż nie żyje. Umarliśmy dlatego, przez co byliśmy opanowani. Ale co, jaki jest skutek? Że musimy żyć. Nie musimy już żyć. To, że jesteśmy jego dłużnikami, oznacza co? Że skutek jest jaki? Że nie możemy już żyć według, nie musimy już żyć według ciała. Zobaczcie, 12 werset. Nie musimy. Nie jesteście dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Czyli dłużnik ciała w zrozumieniu musisz żyć według tego ciała. Jesteś mu winny posłuszeństwo. Nie jesteś już. I werset 13 mówi co?
Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie...
O właśnie. I teraz forma. Duchem sprawy uczynki ciała należy umartwiać. Czyli duch podejmuje decyzję i staje w sprzeczności z ciałem i jest to tak, że ciało ulega. Duch zwycięża. Czyli Paweł mówi, jak to się ma technicznie odbyć. Macie Ducha Bożego, macie wiarę i Bóg daje wam możliwość, że duchem możecie sprawy ciała umartwić.
Nie jesteście niewolnikami.
I Jan pisze to, jeśli zgrzeszycie, macie orędownika, ale wy macie umiłowanie w prawie Bożym i dziateczki, nie grzeszcie. Czyli wasze życie to jest standard posłuszeństwo, standard umiłowanie Boga i Jego prawa. A nie odwrotnie. I należy tutaj kłaść nacisk, a no ale jeśli zgrzeszycie, to znaczy, że mogę zgrzeszyć, nie i oczko. Nie, nie o tym jest tam mowa. Tam nigdzie nie jest nacisk na to, czy akcent na to, żeby w ten sposób to zinterpretować, że no to mam furtkę, jak tam któregoś razu zgrzeszę, to nic się nie stanie, nie? No bo Jan mówi, jak zgrzeszycie. Nie. Bo jeżeli tak myślisz, to znaczy, że pozostałe 5 zdań, które Jan pisze, nie mają racji życia, bycia w twoim życiu. Bo przeczytajcie jeszcze raz Jana. Wróćmy do drugiego rozdziału pierwszego listu Jana i jeszcze raz przeczytajmy 5 wersetów. Bo to jest bardzo ważne, słuchajcie.
Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. A potem poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje Jego słowo, w nim prawdziwie wypełnia się miłość Boga. Potem poznajemy, że w nim jesteśmy.
Okej. Okay. Chodzi o co? Jeżeli ty prawdziwie miłujesz Boże prawo i prawdziwie miłujesz Boga, to jeżeli zgrzeszysz, to co będzie się działo? Czym będzie grzech w twoim życiu? Powinien przynajmniej być jak ból, jak nieszczęście, jak problem, jak katastrofa. Bo ja mam taki standard. Ale jeśli ja mówię, okej, ta katastrofa jest fajna czasami i dobrze mieć taką furtkę, nie powiem tego wprost, ale gdzieś z tyłu sobie tak pomyślę, gdzieś ta, to daje furtkę. Czyli wtedy stoję w sprzeczności z tym, co Jan mówi w pozostałych zdaniach. Że jeśli miłujemy Boga, to miłujemy Jego prawo. Ale jeśli ja sobie zostawiam furtkę gdzieś tam, robię sobie użytek z tego, że jeśli zgrzeszycie, to znaczy, że mam problem z wszystkim. Rozumiecie? Czy nie? Więc tu jest standard pewien. Więc nie musimy już żyć według ciała. I czym jesteśmy, zobaczcie, umartwiać trzeba uczynki ciała duchem. Nie czynić grzechu naszymi członkami. Co to znaczy umartwiać sprawy duchem? Zobaczcie, Rzymian, 6 rozdział, 13. Od 13. 6 rozdział, od 13. 13 werset, tak.
I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie sami siebie Bogu jako ożywienie z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
Paweł tam nie wytłumaczył, jak to zrobić. Powiedział, tylko róbcie to. A ktoś powie, ale jak? I zadawaliście sobie te pytanie prawdopodobnie, może nie wszyscy. Paweł tu tłumaczy. No właśnie tak. W mocy Ducha Świętego. Umartwiając uczynki ciała duchem. I patrząc na to, co mówi Jan, że umiłowanie ma być standardem w naszym życiu. Nawet jeśli zgrzeszymy, to nasze samopoczucie będzie takie, że od razu idziemy do orędownika.
Potępiamy ten grzech, który się wydaje.
Bo my go potępiamy, my się z nim nie zgadzamy. To jest bardzo ważne, ponieważ to trzeba wszystko połączyć.
Bo mamy upodobanie w prawie Bożym.
Tak. I możemy je skutecznie wprowadzać w życie. Bo co? Bo Bóg daje nam narzędzia. Nie musimy żyć według ciała. Duchem sprawy ciała umartwiać. I jaki będzie skutek, jeśli będziemy duchem sprawy ciała umartwiać? Będziemy żyć. Będziemy w ciągłej społeczności z Bogiem. Pierwszy werset mówi, nie ma dla nich potępienia, którzy są w Chrystusie, postępując według ducha, a nie według ciała. Mamy wciąż społeczność z Bogiem. Żyjemy. I dalej pisze 14-15 werset, zobaczcie.
Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze.
I 15? Dobra, ja tu mam inne tłumaczenie trochę. Czyli mamy tak, 14 werset co mówi? Są prowadzeni czym?
Duchem Bożym.
Nasz duch poddaje się Duchowi Bożemu. Prowadzeni, nasz duch jest prowadzony Duchem Bożym. To jest warunek. To jest, Paweł tutaj podaje receptę pewną. Wiara w Jezusa Chrystusa, w Jego ofiarę, świadomość tego, co On zrobił. Drugie, obecność Ducha Świętego. Trzecie, nasz duch pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu. Bo inne fragmenty mówią, że możemy go zasmucać. Znaczy, nie powinniśmy tego robić, ale jest to możliwe. Więc tu jesteśmy prowadzeni Duchem Bożym, czyli ci, którzy żyją według Ducha, on, ich Duch pozwala się prowadzić Duchowi Bożemu, czyli realizują Boże cele, Boże zadania, a nie zadania swojego ciała. Jak są nazwani? Synami Bożymi jesteśmy. Słuchajcie, to do czegoś zobowiązuje. To do czegoś zobowiązuje. Zobaczcie, pierwszy list Jana 3:2. Wrócimy do Jana. Pierwszy list Jana. Ja nie pamiętam, czy ja dobrze znalazłem, ale wydaje mi się, że chyba dobrze dobrane są te. Pierwszy Jana 3:2. Co tam jest napisane?
Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie objawiło, czym będziemy.
I 3:24.
Bo kto zachowuje Jego przykazania, mieszka w Nim, a On w Nim. A wiemy, że w nas mieszka przez Ducha, którego nam dał.
I 4:13.
Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam swego Ducha. Ze swego Ducha.
Jan bardzo prosto o tym mówi, w bardzo prostych słowach, takich bardzo klarownych. Więc jesteśmy synami Bożymi, bo Duch Boży mieszka w was. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy tak jak Jezus synem. On jest tylko jeden taki. Natomiast my jesteśmy synami Bożymi przez to, że Bóg dał nam swego Ducha. Więc jesteśmy synami Bożymi. I teraz co Paweł mówi jeszcze, że nie wzięliście czego?
Ducha niewoli.
Wzięliście ducha
usynowienia.
Tak, to nie jest duch niewoli, czyli forma jest jaka? Wzięli ducha przysposobienia synowskiego. Tak?
Oddajemy się dobrowolnie, z szacunkiem.
Wzięli ducha przysposobienia synowskiego, czyli ducha, który czyni z nich, z nas, synów Bożych. Zobaczcie, 1 Koryntian 6,19.
Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie?
To jest, zobaczcie, niesamowite, że Bóg mieszka w nas, w naszym ciele grzesznym. Dlatego Paweł mówi, patrzcie, co wy z tym ciałem robicie. Drugi to jest Efezjan 1,13. To był pierwszy Koryntian, tak? Pierwszy Koryntian 6,19. Efezjan 1,13. Co tam mamy?
W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelium waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym.
I 4,30 z tego samego listu. Efezjan 1,13 i 4,30.
I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
Czyli Paweł w wielu listach powtarza tę samą informację. W różnym kontekście, w odniesieniu do różnych kwestii, ale powtarza tę samą informację. To jest fakt. I teraz w związku z tym, że wzięliśmy z ducha przysposobienia synowskiego, czemu nie musimy ulegać?
Ciału.
Nie boli.
15 werset.
Nie boli. Ducha nie woli.
Ducha nie woli. I możemy co wołać?
Abba, Ojcze.
Duch nie woli ku strachu. Nie musimy już ulegać strachowi. Nie musimy już się bać. Wołają do Boga, Abba, Ojcze. Nie muszą się już bać. Żyją w wolności. Ci, którzy trwają w wierze. I teraz, nie będziemy już dzisiaj robić tej drugiej części, bo jest dość późno. Nie chciałbym tego przyspieszać. Zrobimy to za tydzień, tą drugą część, czyli życie według prawa ciała. Podsumujmy sobie tą część. Co to znaczy żyć według prawa ducha?
Posłuszeństwie Bogu.
Czyli żyć w posłuszeństwie Bożym, Bożemu prawu, zaleceniom Bożym. To, co Bóg do nas mówi.
Postępowanie według ducha.
Czym skutkuje życie według prawa ducha? Co ono nam daje? Tak, trwanie w wolności od potępienia i śmierci. Trwanie. Bo my zostaliśmy uwolnieni. Paweł mówi, uwierzyliście, tylko trwajcie. Czyli trwanie jest nie mniej ważne niż fakt sam uwierzenia. Czyli to ma być ciągłe. Uwierzyłeś i tak trwasz. Co na końcu daje życie według ducha? Trwanie? Życie wieczne w nowym
ciele.
Co zrobić, aby żyć według ducha?
Trwać w wierze w Pana Jezusa Chrystusa i pragnąć i dążyć bycia posłusznym.
Myśleć o tym, co duchowe.
Z wdzięcznością za to, co uczynił, że nam to umożliwił i że nasze grzechy są zgładzone. Nie jesteśmy już niewolnikami ciała.
Ja napisałem tak, aby żyć... Tak?
No proszę. Bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. To duchem trzeba uśmiercać.
Tak? Znaczy naszym duchem sprawy ciało umartwiane, ale jesteśmy prowadzeni. Ja napisałem tak, aby żyć według Ducha, trzeba mieć, być dzieckiem Bożym, czyli mieć Ducha Świętego i być przez Niego, czyli tego Ducha, prowadzonym. Ponieważ nasz Duch prowadzony jest Duchem Świętym. Duch Święty nas, naszego Ducha prowadzi. Bo są uczynki naszego Ducha i uczynki naszego ciała. Natomiast nie nasze ciało Duch Święty prowadzi, a Duch Święty jest napisane, prowadzi naszego Ducha. Żyć według Ducha mogą ci, których Duch co? Jest żywy z powodu sprawiedliwienia, sprawiedliwości. Jest żywy. Chodzi o to, że możemy być tak posłuszni Bogu, żeby się to Bogu podobało. Żeby to Bóg od tego odbierał sobie chwałę. Czyli nasze uczynki nie są naszą chwałą, a są ku chwale Bożej. On sobie z tego odbiera chwałę. Ponieważ odbywa się to dzięki Niemu, dzięki ofierze Syna Bożego, dzięki Duchowi Świętemu i dzięki temu, że Bóg ożywia naszego ducha. To już nie tylko jest pragnienie, tu jest też zgodne z wolą Bożą wykonanie. I nie potrzeba codziennie składać ofiar, bo jest jedna złożona, to się stało raz na zawsze. Więc jedna ofiara czyni nasze życie nowym. My nie musimy go odnawiać ciągle. Tak jak było wcześniej, tak? Że Żydzi, poganie nie, ale Żydzi musieli cały czas odnawiać, bo za każdy grzech trzeba było złożyć kolejną ofiarę i oni cały czas odnawiali to posłuszeństwo Bogu. I w ten sposób cały czas byli niewolnikami ciała, no. Bóg w łasce swojej uznawał, że oni są sprawiedliwi. I dlatego mogli spokojnie czekać na, z wiarą na przyjście króla. Omówimy sobie jeszcze za tydzień. Prosiłbym tak. Za tydzień będziemy omawiać życie według ciała. Już tego będzie dużo mniej, więc powtórzymy sobie życie troszeczkę według ducha, żeby przejść do życia według ciała. Długo to troszkę trwało, ale niestety ja nie chciałbym przyspieszać, bo to jest kolejna trudna lekcja, bardzo ważna zresztą. Jeżeli się pojawią pytania, to też jestem gotów się do nich odnieść. Zrobimy drugą część i podsumujemy sobie jeszcze raz. Prosiłbym, żeby przed następną lekcją, jeżeli macie czas, żebyście sobie tą lekcję odsłuchali. Ja ją mogę wam udostępnić, proszę tylko o prośbę wysłać do mnie, czy to na SMS-a, czy to na komunikator Signal, czy na Skype'a i ja prześlę tą lekcję. Ona zresztą tu będzie dostępna. Żebyście mieli na świeżo to w pamięci. Chodzi mi o to, żebyśmy zaczynając drugą część, żebyście nie mieli takiego przerwy, że zapomnieliście, bo nie skorzystacie z tego kompletnie. A pamięć ludzka jest ulotna. Po prostu taka jest. Pewnie wiecie o tym. Dlatego ja bardzo proszę, żeby albo przesłuchać tą lekcję, albo sobie jeszcze raz to przeanalizować, albo zrobić sobie dodatki do tej drugiej części, żebyście po prostu w tym tygodniu przynajmniej w połowie tygodnia poświęcili na to tam przynajmniej z pół godziny. No. A kto odsłucha, no to jeszcze lepiej. To jest moja prośba. No i warto sobie zadać takie pytanie. Czy żyję według Ducha? Czy jestem dzieckiem Bożym? Czy mam Ducha Świętego? Warto to zapytać. Bo dalej co Paweł mówi? Że no kto nie ma Ducha, to nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego
nie należy.
9 werset. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. To za tydzień sobie o tym jeszcze powiemy. Ale nie ma tutaj zmiłuj. Nie ma coś pośrodku. Jest albo. Albo masz Ducha Chrystusowego, należysz do Niego, jesteś dzieckiem Bożym. Albo nie masz Ducha Chrystusowego, nie należysz do Chrystusa i nie jesteś dzieckiem Bożym. I mówimy tutaj o warunkach nowego przymierza. Bo nie mówimy o czymś innym, mówimy o nowym przymierzu. Dlatego takie, to jest prawo nowego przymierza. To są warunki funkcjonowania w nowym przymierzu, to są zasady. Więc warto o tym pamiętać, że nie możemy i tworzyć innych. Czy są pytania?
Tak, ja mam pytanie. Tutaj w 13 wersecie powiedziałeś do Maji, że duchem uśmiercacie uczynki ciała i to chodzi o ducha naszego. A tu jest wielką literą napisane ducha.
No to co ja poradzę? W greckim nie ma dużych liter.
Rozumiem, no to w greckim
jak otworzysz list do Galacjan, to tam uczynki ciała i uczynki ducha, tam ducha też będziesz miał duże litery. Tak zinterpretowali to, też niektórzy bracia, nauczyciele interpretują, że chodzi o Ducha Świętego. Ja też tak początkowo uważałem, natomiast po analizie nie tylko tego fragmentu, ale wszystkich fragmentów, rozumiem, że jest tutaj kontrast. Uczynki naszego ducha kontra uczynki naszego ciała. Nie uczynki Ducha Świętego kontra uczynki naszego ciała. Bo w takim razie nasz duch siedzi tak w przenośni z założonymi rękoma i czeka, co Duch Święty za niego zrobi. Ja tego w Biblii nie widzę. Ja widzę, jesteście prowadzeni Duchem Bożym, czyli Duch Święty samego siebie nie prowadzi. Duch Święty prowadzi naszego ducha, aby nasz duch, tak jak rozdział 6 mówi, tam mówi o naszym duchu, a nie o Duchu Świętym. Więc kontynuacją rozdziału 6 i 7 jest rozdział 8. Więc Paweł tu nie zmienia narracji, zmieniając ducha, który działa, natomiast dodaje Ducha Świętego, który kieruje naszym duchem i któremu nasz duch ma się poddać. Jeżeli studiowałaś list do Galacjan, to tam bardzo dokładnie o tym mówiłem, bardzo, bardzo dużo o tym powiedzieliśmy, że chodzi o uczynki naszego ducha. Owocem naszego ducha jest miłość, radość, pokój i owocem naszego ciała jest gniew, kłamstwo, kradzież. Nie czyjegoś, a naszego ducha i naszego ciała. Mhm. Dlatego Paweł mówi, że ja w moim duchu, w moim nowym człowieku mam upodobanie w prawie Pana, a nie w Duchu Świętym mam upodobanie w prawie Pana. Bo Duch Święty, wiadomo, jest Bogiem i on ma upodobanie w swoim prawie zawsze. Natomiast nasz duch to właśnie jest ten wykład. Tak to rozumiem i tak nauczam. Bo to jest bardziej dla mnie spójne z nauczaniem wszystkich fragmentów, które mówią o tym życiu w posłuszeństwie Bogu. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Jeżeli będą kolejne pytania, zapiszcie je. Ja jestem gotów, zanim przejdziemy do lekcji o tej drugiej części, jeszcze tutaj omówić dokładnie, jeśli coś będzie niejasne. I przejdziemy wtedy do tej drugiej części i jeszcze raz zrobimy podsumowanie, żeby mieć taką całą lekcję. Wydawało mi się, że będzie szybciej, bo tych wersetów jest nie za dużo, ale no jak coś trzeba dłużej, no to dłużej i nie będziemy tutaj się z tego powodu kłopotać. Pomódlmy się.